Dzień dobry. Jakiś czas temu poprosiliśmy Was o Wasze opinie na temat minionego 2023 roku i dzisiaj spotkaliśmy się, żeby podsumować, co sądzicie na temat tego roku, który upłynął, no i co my sądzimy o tym, co Wy sądzicie.
Wydaje mi się, że mamy wiele zbieżnych poglądów, także zaraz je ocenimy i zobaczymy, gdzie się rzeczywiście różnimy, ale wydaje mi się, że w głównych tych punktach będziemy mieć podobne poglądy.
Pewnie tak. Więc my będziemy czytać komentarze, potem będziemy się do nich odnosić. To jest Maciej Pawlikowski.
Dzień dobry.
Ja jestem Adam Zehenter i zaczynamy. Po co te podchody? Czemu całego materiału nie poświęcić Baldur's Gate 3? Pisze Marox.
Może dlatego, że już trochę mamy dość? Nie wiem, czy tak masz. Ja mam już troszkę dość gadania o Baldurze, który wygrywa wszystko. Zawsze jest numerem jeden. I w zasadzie dominuje ci każdy temat rozmowy, jeżeli chcesz cokolwiek podsumować w twoim gamingowym życiu 2023.
To było widać też po tym, co napisaliście nam, bo my zacytujemy tylko część tych komentarzy dotyczących Baldura i w ogóle tylko część komentarzy, ale faktycznie wielu z was i wiele z was pisało o Baldur's Gate 3 i my nam się już po prostu te niedźwiedzie śną po nocach. No może brzmi to dosyć podejrzanie, ale nie miało tak zabrzmieć. W każdym razie dużo jest tego Baldura rzeczywiście i dlatego nie poświęcimy tego materiału Baldurowi.
I nie poświęcimy, ale następny komentarz jest również dotyczy Baldura. Napisał go Dawid i brzmi on: Baldur, nie grałem nigdy w papierowego RPGa, a dzięki niemu poczułem się jak na sesji. Powiem szczerze, że mam to samo. Nigdy nie grałem, zawsze chciałem. Moi koledzy niestety, pamiętam jak kupiłem sobie Magic the Gathering i nikt nie chciał ze mną grać. I
naprawdę?
Tak, i każdego dnia otwierałem tą talię, oglądałem jaka jest piękna i próbowałem zajawić jakoś to kolegom, a oni się na mnie patrzyli. Nie, chodź na piłkę.
No to przykro mi.
Problemy małego miasteczka. Ale tak, miałem to samo. Baldur rzeczywiście ma w sobie coś z papierowej sesji. Prawdopodobnie dlatego, że ma po prostu dużo tych wyborów i tego, że w zasadzie nigdy nie wiadomo, jak potoczy się rozgrywka. Jakby możesz, nawet błąd może być częścią twojego doświadczenia w tej grze, więc jak najbardziej.
Nawet błąd gry. W sensie ta gra jest tak imersyjna, tak absurdalnie rozbudowana, że ja na przykład mając jakieś takie dosyć nietypowe, dziwne błędy, do końca nie byłem pewien, błędy typu jedna z postaci mi umiera na przykład i nie da się jej wskrzesić. I tam się działy jakieś niestworzone rzeczy i ja do końca nie wiedziałem, czy to jest błąd, czy to jest element gry. I to dużo mówi o tym, jak fajną, skomplikowaną grą jest i właśnie ona jest taka niespodziewana, zaskakująca, jak właśnie sesja RPG, taka klasyczna, papierowa przy stole, gdzie nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnych ograniczeń mechanicznych, fizycznych, żadnego silnika gry, tylko jest wyobraźnia. W związku z tym może się wydarzyć wszystko i trochę taką grą Baldur jest, ja się też totalnie podpisuję, chociaż akurat ja grywałem w RPG kiedyś, dawno temu, a papierowe, teraz już raczej nie mam na to czasu, ale totalnie się podpisuję. To jest gra, w której można się poczuć jak na sesji papierowej RPG, ale nie tylko, o czym wspomina z kolei pisze Gradz w ten sposób. Baldur's Gate 3. Poczułem się znowu, jakbym po raz pierwszy grał w Baldur's Gate 1 albo Baldur's Gate 2. Tak, jestem stary. I totalnie też rel, bo jedną z moich takich obaw przed wyjściem Baldura 3 było właśnie to, czy gra będzie taka jak Baldur's Gate 1 i 2, bo to są moje ukochane gry dzieciństwa. W sumie nie wiem, która bardziej. Znaczy lepszą grą jest dwójka oczywiście, ale do jedynki też mam ogromny sentyment. I trójka, długo jak była w Early Accessie, bo była bardzo długo i można było sobie grać, to ja miałem takie wrażenie, że to jest bardziej gra Lariana niż trzecia część Baldur's Gate, ale kiedy wreszcie wyszła i kiedy wreszcie pograłem w nią więcej, no to jakby ta obawa moim zdaniem się zupełnie rozmyła, zniknęła, totalnie jej nie podtrzymuję. Uważam, że to jest świetny Baldur's Gate 3, nawet jeśli jest inny, bo Baldur jednak był inną grą, w sensie jedynka i dwójka, w takim sensie na przykład zarówno tej pewnej różnorodności, ras, której nie było jeszcze w czasach Baldur's 1 i Baldur's Gate 2 w świecie Dungeons and Dragons, czy tam Faerunu i tak dalej, bo jakby one się dopiero z czasem pojawiały. Tak. Więc jakby ona jest trochę inna, ma inaczej też naciska na inne, na więcej na przykład takich humorystycznych elementów, tak mi się wydaje, ale dalej uważam, że jest Baldurem.
Pamiętasz w pierwszych Baldurach 1 i 2 tą mechanikę taco? to się nazywało?
Trako, tak.
Trako,
sorry. Tak, pamiętam.
Ja do dzisiaj nie wiem, o co w tym chodzi. Nie wiem, jakby próbowałem to zrozumieć i czytałem opisy, ale potem przeczytałem też mnóstwo ludzi, którzy znają się na Dungeons and Dragons i oni też twierdzą, że w sumie już nie trzeba do tego wracać, zapomnijmy o tym, to było straszne.
To było, chociaż no Baldur się jakby wtedy... Jedynka i dwójka miała tak naprawdę w czasie rzeczywistym walkę, więc to, co się tam rozgrywało pod spodem, miało nie aż tak duże znaczenie. To znaczy, można było rozumieć tą mechanikę, można było jej nie rozumieć. Ważne było chyba, żeby ten współczynnik był chyba jak najwyższy, tak mi się wydaje.
No właśnie, najwyższy czy najmniejszy.
Już nie pamiętam właśnie, ale
pamiętam, co do walki, przypomniałeś mi właśnie, moja broń jest nieskuteczna, potrzebuję większego miecza. Absolutnie przepiękna.
Tak było.
Przepiękny polski dubbing.
Dobra, to może zostawimy Baldur's Gate 3 i przejdziemy do innych gier. Na przykład Adaś, pozdrawiam Adasia. Adaś pisze, więcej ludzi powinno zagrać w Pikmin 4. I powiem tak, że okej, rzeczywiście pewnie tak jest, bo dużo słyszałem dobrego o Pikminie 4. I chyba coraz bardziej się przekonuję do tego, że powinienem zagrać w Pikmina 4.
Ja mam zdecydowanie to samo. Tyle, po pierwsze, zostało to nagrodzone w tegorocznym The Game Awards, czym trochę nas zirytowało, bo chyba była ta kategoria gry strategiczne,
tak?
I symulatory, chyba to była łączona
tak,
kategoria.
Tak, łączona kategoria, tak.
To po pierwsze, ale po drugie, tyle słyszałem o tej serii i jest już czwarta odsłona, a ja nigdy w to nie grałem. Spróbuję. Mam w domu Switcha, który jest strasznie zakurzony. Być może jeszcze działa, sprawdzę. Chociaż zgubiłem ładowarkę, muszę pożyczyć.
To jeszcze kontynuując ten wątek, Mortanius pisze do nas tak, bo chciałem w ogóle podkreślić ten fakt, że 2/3 posiadaczy Switchy skomentowało coś w tych wątkach, bo mamy 2 komentarze dotyczące Switcha. Więc z plusów, sporo dobrych gier na Switcha, czyli Metroid Prime Remaster, Super Mario Wonder, Super Mario RPG, Tears of the Kingdom i wspomniany Pikmin 4. Jeżeli w 2024 faktycznie zobaczymy następcę Switcha, to Nintendo pięknie pożegnało swoją platformę i abstrahując od żartów na temat tego, czy Nintendo jest popularną platformą, czy nie jest, to rzeczywiście bardzo słuszne słowa. Wiele wskazuje na to, że ten Switch się pojawi. Nowy Switch, Switch 2 powiedzmy umownie w tym roku, bo jakiś czas temu były już przecieki na temat devkitów, które mieli deweloperzy dostać, więc jeżeli oni je dostali, to rzeczywiście to już jest raczej finish przygotowania nowej konsoli. I rzeczywiście wyszło tych gier dużo, ale ja mam takie w ogóle wrażenie, jak od lat śledzę Nintendo w jakimś tam stopniu, że akurat oni nie mają problemu z wypuszczaniem tych swoich dużych flagowych gier w miarę regularnie. Inna sprawa, że to nie są gry tak zajmujące i tak czasochłonne jak te duże hity na przykład Sony, bo znacznie mniej ludzi musi pracować nad Super Mario Wonder czy nad Super Mario RPG niż nad The Last of Us 3, dajmy na to, i znacznie krócej, więc jakby też łatwiej jest Nintendo to robić.
Fajnym trendem jest to również teraz na Nintendo Switch, że zaczęli wydawać porty dużych gier, dotychczas jakby właściwych dla dużych konsol, mówię tu na przykład o Hogwarts Legacy. Może nie jest to najpiękniejszy port na świecie, ale hej, jakby jeżeli kupujesz Switcha, to wiesz, czego się spodziewać i super.
Switch generalnie pozwala nam przejść też dalej, bo jest takim fajnym momentem na sprawdzenie polskości. To znaczy, było kilka takich komentarzy, które powodowały, że gdybyście musieli zdawać egzamin na przykład na uzyskanie obywatelstwa, to myślę, że te komentarze moglibyście załączyć w takim podaniu i byście bardzo łatwo to obywatelstwo uzyskali. Pisze na przykład Lewi, no jeśli już muszę powiedzieć coś dobrego o tym roku, to Gothic. Gothic na Switcha. Więc Lewi, nawet jeśli twoja ksywka nie jest polskim imieniem, to polską duszę posiadasz, bez dwóch zdań.
Żądasz nawet polskości na japońskiej konsoli, która dotychczas w ogóle nie miała styczności z tego typu grami. No.
Dokładnie. W ogóle to takich komentarzy było sporo. Bardzo nas ucieszyły, są bardzo sympatyczne. Na przykład bardzo podobał mi się komentarz Katai Iwa. Tak powiedzmy, że się to czyta może Iwa, skoro to tak sugeruje jakiś japoński motyw. Bo w tym całym roku Baldur's Gate'a, świetnych gier, Alana Wake'a, w ogóle no, hitów za hitami. Jest tutaj duże jednak rozczarowanie, wylewa się z komentarza Kataj, który pisze, nie pokazali żadnego materiału z rozgrywki odświeżonego Gothica. Naprawdę to doceniam, że w tym całym roku to jest najważniejszy problem.
Tak.
Także...
Ale słuchajcie, przynajmniej wiemy, czym mamy się zajmować w roku 2024. Także dziękujemy.
Tak, ale takich komentarzy było więcej, bo też Maciek na przykład pisał: oczekiwana premiera dwóch części dobra narodowego, jakim jest Gothic na Switcha. Więc Gothic na Switcha zainteresował polskich posiadaczy Switchy.
To jest pytanie, czyje tak naprawdę jest to dobro narodowe? No, jakby kto wyprodukował to dobro narodowe, ale dobra. Już
jest to niemieckie dobro narodowe, przypomnijmy.
Porzućmy tę kwestię. Kwestie tożsamościowe są dość skomplikowane.
Tak. Jeszcze też jakby taki z cyklu takich komentarzy, które trochę może zahaczają o pewne boomerstwo, to Bigby na przykład pisze: a ja tam klasyczka, jak co roku, pakiecik, Gothic, Gothic 2, Noc Kruka, więc jakby spoko, bardzo nas to cieszy, że gracie też w stare gry, my też gramy w stare gry, chociaż nie wiem, czy akurat w Gothica. Grałeś w Gothica?
Nie.
Ja też.
Znaczy grałem kiedyś, tak.
Nie, no,
ale
mówię, że w tym roku.
Zamknąłem ten rozdział ze sobą. Wracam do niego tylko w przypadku tych komentarzy.
Chodzi ci o to, że zdałeś maturę, tak?
Tak.
Okej.
Okay. Podpadamy.
Oj tam. Ale na przykład Bad Snowman ciągnie ten wątek takiego boomerstwa lekkiego. Bardzo mi się też ten komentarz podoba. Hejo, ja kolejny rok zagrywałem się w starych RTS-ach, bo nowe gry są do bani.
Absolutnie rozumiem i chyba podzielam. Co prawda nie wracam już na przykład do starego StarCrafta, do jedynki, ale mam taki... Uwielbiam wrócić na przykład do Dungeon Keeper. To nie jest RTS, ale to jest równie stara gra i już kiedyś o tym gadaliśmy. Są to po prostu gry, które nadal sprawiają mi dużo, dużo frajdy i radości. I nie umiem znaleźć tej frajdy i radości w nowych grach, bo te gatunki poniekąd umarły albo przetrwały nie w takiej formie, jaką bym chciał.
Znaczy ja rozumiem, mam trochę wątpliwości, właśnie sam czasem się z tym mierzę i zresztą rozmawialiśmy o tym kiedyś w podcaście, na ile kiedyś stare gry rzeczywiście były dobre, na ile to jest kwestia nostalgii, na ile najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy, cytując pewną klasyczną myśl, powiedzmy, w tym sensie, że po prostu lubimy sięgać po to, co już znamy, niekoniecznie po to, co rzeczywiście jest dobre, ale... Zostawmy to, bo to nie jest miejsce na dyskusję na ten temat. Ja bym chciał zacytować tutaj Boćka, Boćka 69, który z kolei w podsumowaniu roku napisał nam: dużo pieniędzy zarobiłem i alkoholu piłem.
Chciałbym się odnieść jakoś, że mam podobnie, ale chyba z tą pierwszą kwestią nie, z tą drugą chyba tak.
Ja z tą drugą z kolei zdecydowanie nie. Bo alkohol piję już bardzo rzadko. No to martwi mnie to, Bociek, mam nadzieję, że radzisz sobie dobrze, bo twoja ksywka sugeruje, że czegoś brakuje w tym podsumowaniu rocznym. Więc mam nadzieję, że jest dobrze u ciebie, Bociek, ale z takich śmiesznych rzeczy. W sumie zahaczających o Baldura, z kolei Bukary pisze: najprzyjemniejszy growy moment w 2023 roku. Randka z Karlach w uroczej knajpce gdzieś na przedmieściach wrot Baldura.
Ja mam podobnie, tylko ja wybrałem... Ja miałem skomplikowane relacje w Baldur's Gate 3, bo wybrałem Shadowheart, ale potem coś mi się porąbało w dialogach i wyszła mi Lazel, tak? Tak się nazywa Lazel?
Lazel, tak.
I jakoś ona jednak zdobyła moje serce i z Karlach w końcu... Już nie miałem miejsca w moim sercu na tak rozbuchaną kobietę, jaką jest Karlach, dosłownie rozbuchaną. Ale znam scenę z randki z Karlach i rzeczywiście jest super. W ogóle te... Ja wiem, że Baldur jest bardzo jakby... bardzo uderza wprost, jeżeli chodzi o te tematy. O tyle uważam, że jest parę scenek, które są absolutnie kapitalne i piękne. I na przykład scena picia wina z Shadowheart po którejś tam akcji gdzieś na początku jest epicka moim zdaniem.
Baldur's Gate 3, super gra.
Super gra. Fajny symulator związków. Żartuję, kompletnie. To nie jest symulator związków.
Myślisz, że kiedyś dzieci będą pisały takie rozprawki na języku polskim, dlaczego Baldur's Gate wielką grą jest?
Albo na biologii, biorąc pod uwagę misie.
Na biologii, okej. Okay. Może tak być. Ale było też trochę rozczarowań, o których już część wymieniliśmy, ale na przykład Dawko pisze z kolei tak: podsumowanie. W roku pańskim 2023 otrzymaliśmy całe zero informacji na temat remake'u Silent Hilla 2.
Wiesz co, ja to sprawdziłem. Rzeczywiście nie było konkretnych informacji, takich wiesz, typu nowy trailer, nowe screeny, jakieś tam, ale była informacja od Bluebera, że prace trwają i mają się dobrze, a nie mogą więcej powiedzieć, bo to Konami decyduje, kiedy coś powiedzą więcej. Więc to była taka jedna z głównych informacji, bodaj w listopadzie. Rzeczywiście nieprawdopodobnie, no wiesz, hajpowanie tematów, nie jeden się już na tym przejechał, więc być może czekają, aż będą mogli coś pokazać więcej, zwłaszcza, że temat marki tej akurat, no to jest bardzo ważny temat, ponieważ wiąże się właśnie z sentymentami, z tym, co mówiliśmy wcześniej, więc jeżeli podpadniesz graczom, to masz przerąbane po całości i nie odrobisz tego zaufania.
No tak, ale rozumiemy i współczujemy jakby wszystkim fanom czekającym, bo Silent Hill pojawił się nie raz chyba właśnie, więc okazuje się, że jest całkiem sporo osób, które czekają na Silent Hilla i chyba się doczekamy czegoś prędzej czy później, nawet na pewno.
Miejmy nadzieję, że nie będzie to jakaś kolejna mobilka tragiczna.
Ale dla niektórych rok 2023 to był też rok wielkich odkryć i na przykład Jedziemy do Gęstochowy pisze tak: kupiłem Series S i to był przeskok jak z wozu z kobyłą na Saturna 5. Dysk SSD to jednak cudo. Co o tym sądzisz?
Jedziemy do Gęstochowy w 2023 roku, odkrywa, że istnieje coś takiego jak SSD. Gratuluję. W 2030 być może odkryjesz, że są jeszcze monitory 144 Hz, a potem, nie wiem, ray tracing?
Ja tu jakiś pojazd po konsolowcach zauważam.
Nie, w ogóle. Pozdrawiamy cię, Gęstochowy. Pozdrawiamy. Znamy, kojarzymy twoją twórczość.
Na forum, tak. Z takich sympatycznych komentarzy z kolei, które nam się bardzo podobały, to był na przykład komentarz pana Tacierzyńskiego. Mnie rozpiera duma, że żona sama przeszła dziedzictwo Hogwartu. Więc pozdrawiamy panią Tacierzyńską, Macierzyńską i gratulujemy przejścia gry, co nie jest wcale takim błahym jakby osiągnięciem, bo generalnie większość graczy w ogóle nie kończy gier, to znaczy zdecydowanie, nie wiem, takie gry jak Hogwarts Legacy kończy pewnie 20, może 30%, więc jest to całkiem spore osiągnięcie.
Bardzo ważne jest, żeby zarażać swoich partnerów gamingiem i jakby wspólną pasją, bo to ułatwia potem spędzanie tych wieczorów, w których nie chcecie wyjść z domu nigdzie i siedzicie sobie i możecie pograć lub pogadać o danej grze. Ja przeżyłem to niedawno przy Baldur's Gate 3 właśnie i to była rewelacja, kiedy sprawdzaliśmy razem z dziewczyną jakby jak inaczej rozwiązaliśmy pewne questy, zadania, jakie inne konsekwencje i jeszcze licytowaliśmy się, kto zrobił to lepiej lub gorzej. Polecam.
Także serdecznie gratulujemy i cieszymy się z waszego wspólnego osiągnięcia, czy wspólnego w sumie, nie wspólnego, to pani Macierzyńskiej osiągnięcia, ale gratulujemy, tak. Dużo daje do myślenia z kolei komentarz Aleksandry. Aleksandra pisze tak: dla mnie zdecydowanym odkryciem było Disco Elysium, które dopiero teraz ze względu na niedawne spolszczenie mogłam ogrywać. I myślę, że dużo mówi w tym sensie, jak ważną rolę odgrywa język cały czas, żeby gra była przetłumaczona na język polski, żeby była dostępna w języku polskim. Szczególnie taka gra jak Disco Elysium, która jest pełna skomplikowanych pojęć, nie wiem, z pogranicza filozofii, jakiejś psychoanalizy, nauk społecznych. To jest trudna gra, nawet jak się dobrze zna angielski. Bo tak. Jest masa czytania.
Bardzo się bałem tej wersji polskiej, ale gdy ją zobaczyłem, to w sumie mi przeszło, bo świetnie, moim zdaniem naprawdę świetnie oddali klimat gry. Kompletnie nie zgubili przesłania, nie zgubili tego stylu specyficznego, który się tam pojawia. I warto zagrać teraz, zwłaszcza, że dodali też w pewnym momencie voice acting o wiele częstszy niż w oryginale, więc super. Jedna z najlepszych gier, jaka w ogóle jest na rynku, więc warto zagrać.
Warto zagrać. To duża gra, ale zarazem jedna, właśnie tak jak mówisz, pewnie jedna w ogóle najlepiej napisanych gier, które wyszły w ostatnich latach. Oczywiście jest to gra, w której się dużo czyta, nie jest to gra dla każdego, ale jeśli lubicie RPG albo nie wiem, lubicie czytać książki, to jest świetna książka. Mhm. Gra, książka. Nieprzypadkowe, czy w zasadzie przypadkowe przejęzyczenie, które dużo mówi o tej grze. Także polecamy Disco Elysium i to też nam przypomina wspomina, że to zresztą jest tak, że w te nowe gry wcale nie tak wielu i wiele z nas grywa, bo wychodzą te gry, ale one wychodzą w pełnych cenach. Wielu graczy, wiele graczek czeka po prostu, zanim będą mieli, powiedzmy, możliwość kupić, albo zanim gra zostanie spatchowana, bo też różnie z tym bywa. I cała masa po prostu ludzi ogrywa stare gry. Te gry, które wyszły parę lat temu, albo, tak jak wspominaliśmy, zupełne jakieś takie boomerstwo. Ale rok 2023 miał też takich cichych bohaterów, o których wspominaliśmy w naszym osobistym podsumowaniu 2023 roku. Ale Justa pisze w ten sposób: Hogwarts Legacy, wreszcie gra, która przełamała klątwę kiepskich gier z uniwersum Harry'ego Pottera. Więc...
Mogę się odnieść, bo nie do końca się zgadzam, ponieważ pamiętam część pierwszą tej serii. Które to były lata? 2000 coś, nie? 2000 plus coś. I chociaż były, zgadzam się, że były to słabe gry, to jednak były to ukochane gry. I do dziś pamiętam Flipendo i bieganie po tym zamku w absolutnie beznadziejnej mechanice, z absolutnie brzydkimi teksturami, ale co tam, fajnie się grało.
Tylko nostalgia. Ale faktycznie ważne jest to, że tak jak Justa pisze, i nie tylko ona, bo wiele milionów ludzi się okazuje, ponad 20 milionów ludzi kupiło Hogwarts Legacy, grę, która wyszła niecały rok temu, więc to jest w ogóle ogromny sukces. To jest sukces, który wydaje mi się, że przebija tempem sprzedaży Cyberpunka na przykład, więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jak gigantycznym uniwersum i jak gigantycznie popularną marką jest Harry Potter.
I chociaż nie została doceniona na świecie w tym sensie, że nie doceniła tej gry krytyka, tak, nie wygrała żadnej gry na The Game Awards, żadnej nominacji, żadnej nagrody na The Game Awards, to trzeba powiedzieć, że zajęła trzecie miejsce w naszym plebiscycie na grę roku, także według was jest to jedna z najlepszych gier tamtego roku i wydaje mi się, że są ku temu powody, bo świat, przynajmniej ten świat, jest po prostu przepięknie ukazany.
No, jest kapitalny, to po prostu, to będzie najlepsza rzecz z tej gry, to jest Hogwarts, którego chyba zamek, w sensie, którego po prostu chyba nie da się już pokazać lepiej, jest znakomity, absolutnie. Ale 2023 rok to też trochę rozczarowań, bo mieliśmy rok świetnych gier, ale też trochę rozczarowań, o czym piszecie. I na przykład Kompo pisze w ten sposób: najgorsze, co mnie spotkało w tym roku, to Starfield. Byłem pewny, że będzie elegancko, wszak Skyrima zamordowałem i nie jest wykluczone, że do niego nieraz jeszcze wrócę. Ale to, co otrzymałem od Bethesdy, sprawiło, że poczułem się jak ostatni frajer.
Łączę się z tobą, Kompo, w bólach. Ja mam podobne zdanie, chociaż nadal sądzę, że Starfield do pewnego poziomu jest po prostu grą dobrą. O tyle jakby poziom moich oczekiwań był zdecydowanie większy, zdecydowanie więcej oczekiwałem i chciałem, a dostałem symulator wczytywania poziomów.
Ja też należę do osób, które raczej się rozczarowały Starfieldem. Z kolei nie oczekiwałem chyba nie wiadomo czego, bo od czasu chyba Morrowinda czy Obliviona gry Bethesdy mi gorzej wchodzą. Łącznie ze Skyrimem wolę jednak te starsze odsłony, co nie zmienia faktu, że jakby jest to skomplikowana sprawa, bo jest masa ludzi, którym się Starfield po prostu podoba. To jest grupa ludzi, którzy też na przykład odnaleźli w Falloutie 4 i grali w tą grę bardzo długo. Są ludzie, którzy grają w Fallouta 76 i jest ich bardzo dużo. I się w tej grze świetnie bawią. Więc jakby to jest trochę taka gra, która ma z jednej strony bardzo dużo głośnych krytyków, a z drugiej strony mam wrażenie, że ma dużo cichych graczy. Takich, którzy po prostu grają w gry Bethesdy, dobrze się w nich bawią, ale niekoniecznie piszą o tym na forach, na Redditach. I to widać też no, w głosowaniach, tak? Bo te gry jednak się trafiła. Starfield był też wysoko w waszym głosowaniu. Nie pamiętam jak wysoko, ale gdzieś tam się znalazł. Nie jest w każdym razie tak, że jest gdzieś na samym końcu, tak? Więc jakby taka skomplikowana gra nas rozczarowała, innym w redakcji się podobała, więc jakby...
No tak, to jest przykład gry, który takiego syndromu quit having fun, tak? Tobie się nie podoba i dziwisz się, jak komuś może się to podobać, a inni się po prostu w tym dobrze bawią. Niemniej wydaje mi się, że potencjał był większy. Potencjał był znacznie większy i nie udało się go do końca zrealizować. Wyobraźcie sobie, czym byłby Starfield, gdyby udało się na przykład stworzyć jakby przejścia bez loadingów, tak? Eksplorację, która rzeczywiście jest eksploracją, kiedy latasz nie po skyboxach, arenach tak naprawdę w kosmosie, ale rzeczywiście przemierzasz ten kosmos tak jak w innych grach o eksploracji kosmosu. No szkoda.
No cóż, Starfield tutaj to jest taka gra, o której jeden gracz powie tak, a drugi gracz powie nie i no i co z tym zrobimy? Nic z tym nie zrobimy, ale 2023 rok to też rok mniejszych gier. W związku z tym na przykład Konrad pisze, odkryciem tego roku było na pewno Against the Storm. I Against the Storm, o którym też zresztą mówiliśmy nieraz, bo to jest gra z samego końca grudnia, czy w zasadzie z połowy, która zebrała fantastyczne noty u nas, zresztą w recenzji dodaliśmy grze 9,5, więc bardzo wysoką ocenę. To jest taka polska strategia roguelike'owa, z której twórcami będziemy zresztą niedługo rozmawiali, więc od razu was zachęcamy, postaramy się wyciągnąć od nich sekrety tworzenia takich świetnych gier i zobaczymy, co nam powiedzą.
Pewnie inspirowali się wycinką Puszczy Białowieskiej.
No tam się to rzeczywiście trochę drzew wycina, ale ten las w przeciwieństwie do Puszczy Białowieskiej jest lasem, który może ci oddać, więc jakby trzeba uważać na niepokój, na niezadowolenie lasu i troszeczkę z tym dealować, że tak powiem, zajmować się tym.
Naprawdę jedna z najlepszych gier w ogóle, jeżeli chodzi o ten specyficzny gatunek strategii, ale na pewno jedna... Top 3, jeżeli chodzi o polskie gry tego roku, więc spróbujcie koniecznie, bo jest w co grać. Można poświęcić na tą grę kilkadziesiąt godzin. To nie jest gra na 2, 3 czy 5 godzin, tylko naprawdę na kilkadziesiąt.
Tak, jak ja jeszcze po 10 niecałych godzinach jeszcze całej jakby nie zrozumiałem całej mechaniki. Jeszcze jest przede mną odkrycie paru meta mechanik, więc spoko. To jest gra, szanujcie swoje pieniądze i macie za dużo czasu, to Against the Storm jest zdecydowanie dla was, ale skoro mówimy o czasie, to przejdziemy pewnie do ostatniego komentarza, który również jest o czasie, więc w ogóle to dopiero jest meta. Otóż serie APL pisze tak. Właśnie zrobiłem podsumowanie roku PlayStation. Łącznie rozegranych godzin w tym roku 924. 90% grałem na PS4, a 10% na PS5. Ogólnie bardzo mało grałem. Mimo wszystko gierkowy rok mogę zaliczyć jako udany. Maciek, ty też tak mało grasz jak serię APL?
Ja nie liczyłem swojego czasu, ale jakbyśmy tak średnio spróbowali wyliczyć, to ile to jest? 3
to jest
godziny?
Ponad 2 do 3 godzin, jakoś tak. 2,5 chyba dziennie. Ale dziennie na zasadzie jeden dzień odpuścisz, czyli następnego dnia już musi być 5. 2 dni odpuścisz, to już musisz mieć 7,5 godziny dziennie.
Ja obawiam się, że większość ludzi pracujących ma dzisiaj znacznie mniej czasu niż 2 czy 3 godziny dziennie na ulubioną grę. Także jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz w tym komentarzu. To ratio PS4 do PS5.
Tak.
To jest ciekawe. Dlaczego został przy PS4?
Znaczy ja myślę, że odpowiedź jest prosta. Kupił PS5.
Później, tak?
Tak.
Okej. Okay,
no. Więc jakby tutaj bym się nie doszukiwał jakiegoś drugiego dna, zwłaszcza, że nie ma żadnego powodu, żeby zostać przy PS4.
Ja nie wiem. No może są jakieś, o których ja właśnie nie rozumiem, wiesz.
Nie.
Są ludzie, którzy siedzą na Windowsie 9.8 albo twierdzą, że Windows XP to jest w ogóle najlepszy Windows ever.
No fakt. To może rzeczywiście jest jakaś taka przyczyna, ale doceniamy, znaczy w sensie zazdrościmy trochę tego, jak dużo masz czasu i też chcielibyśmy mieć. Myślę, że mamy w redakcji osoby, które grały więcej, ale to nie zmienia faktu, że to jest naprawdę dobry wynik. No chyba, że po prostu złapaliśmy się na sprawnego trolla. To też jest, może być tak, że wiesz.
Ja myślę, że są tacy ludzie, którzy grają mi po 5 godzin dziennie. Chociaż nie wiem, czy nie zostawia to ze sobą jakichś trwałych śladów.
Prawdopodobnie zostawia, tak. Miejmy nadzieję, że żadnych trwałych śladów nie pozostawi na nas ten oto materiał, który zmierza ku końcowi. W sumie wcześniej już prosiliśmy was o podsumowanie roku. Możecie na przykład nam napisać, który komentarz wam się najbardziej podobał. Albo tak. Z którym się najbardziej utożsamiacie.
Pewnie ten o piciu.
Ja mam nadzieję, że nie. Że jakiś bardziej optymistyczny. Bardzo wam dziękujemy za wasze opinie. Za to, że podzieliście się z nimi. No i że dzięki temu jakby powstał ten materiał.
Dzięki również. Do zobaczenia.
Bardzo wam dziękujemy. Trzymajcie się i pa, pa.
Hej, hej.